Rozważamy list do Galacjan. Bardzo ważny list. I muszę powiedzieć, że dość długo się zastanawiałem, zanim się zdecydowałem ten list poruszać, bo dlatego, że jak powiedziałem, niby jakby mając proste przesłanie, wcale nie jest taki łatwy i prosty. Wiele tam takich różnych rzeczy troszeczkę nastręcza pewnych trudności. A z drugiej strony cieszę się, że i taką mam radość w sercu, że zdecydowałem się jakby być tak posłuszny temu wewnętrznemu głosowi, prowadzeniu w tym kierunku. Bo zastanawiałem się też jeszcze nad innym, praktycznym bardzo, bardzo listem, ale na to jeszcze jest czas. Tym bardziej, że wiecie, dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy wokół nas i na świecie. I to już nie dotyczy tylko świata, ale dotyczy to liderów, przywódców wielkich. I jest, myślę, to będzie powodować ogromne zamieszanie w umysłach Kościoła i ludzi wierzących. A więc tym bardziej ważne jest, abyśmy no, wiedzieli, na czym my tak naprawdę stoimy, w co my wierzymy, jakiego Chrystusa wyznajemy, w jaką Ewangelię wierzymy. Bo no, ja sądzę, że tak jak też mówi Księga Daniela, będzie przepławiony i Kościół. I też, aby się okazało, kto naprawdę stoi mocno przy Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że te zbory, bo mówimy o zborach w Galacji, tak pisze też apostoł Paweł, zostały założone podczas jego pierwszej podróży misyjnej. Powiedzieliśmy o tym, że pojawili się fałszywi nauczyciele. Ci fałszywi nauczyciele jakby chcieli zdeprecjonować też rolę apostoła Pawła i też zaczęli głosić zupełnie, jak apostoł Paweł mówi, zupełnie inną Ewangelię. Wiemy już z tego listu, już to cytowałem, że do tej dobrej nowiny, do tej Ewangelii, która była im zwiastowana na początku, oni zaczęli głosić, wzywać, namawiać tych nawróconych chrześcijan, właściwie pogan, do Chrystusa, którzy stali się chrześcijanami. I także wiemy, że te zbory w Galacji były zróżnicowane. Tam byli nawróceni i Żydzi, i poganie, jak mówią Dzieje Apostolskie. Więc nie byli jakby jedną grupą, jakby tylko już między nimi były też już od samego początku pewne różnice. Niektórzy mieli duże zrozumienie i poznanie Boga, inni zupełnie nie, dopiero poznawali Boga. I ci fałszywi nauczyciele, jak mówi apostoł Paweł, zaczęli głosić zupełnie inną, różną. On tu używa słowa greckiego heteros. Heteros jest całkowicie różna Ewangelia od tej, którą on im wcześniej zwiastował. I mówi, jeżeli chcecie być zbawieni, to musicie pierwsze stać się Żydami. Mówi do tych nawróconych pogan. Musicie przyjąć zakon, musicie przestrzegać pewne dni i święta, i pory, i tak dalej. Musicie dać się obrzezać. Apostoł Paweł w tym liście mówi tak, jeżeli coś takiego zrobicie, jeżeli do tej pory to, co przeżyliście, okazało się za małe i będziecie próbować szukać dla siebie zbawienia i usprawiedliwienia nie w samym Chrystusie, nie w tym, co On uczynił, ale w rzeczach zewnętrznych, w rzeczach, które nauczał zakon, to wypieracie się samego Chrystusa. Dosłownie odwracacie się od posłuszeństwa Chrystusowi i okazujecie Mu nieposłuszeństwo, tak jak On mówi właśnie tutaj w tym pierwszym rozdziale, dajecie się odwieść od tego, który was powołuje. To odwieść, czyli to słowo odwieść oznacza wymawiacie posłuszeństwo Chrystusowi i oddajecie się pod posłuszeństwo komuś zupełnie innemu. Apostoł Paweł nie miał na myśli tutaj, że generalnie Żyd nie może się obrzezać. Już w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, zaraz po tym synodzie, który jest w 15 rozdziale Dziejów opisany, który właśnie zajmuje się tą kwestią, co należy, co poganie powinni zrobić, co powinni przestrzegać tak naprawdę, a od czego są wolni, to już w 16 rozdziale, kiedy Paweł idzie w drugą podróż misyjną, zaraz na początku, tam w tych zborach Galacji, w listrze spotyka Tymoteusza, którego pamiętacie, matka była Żydówką, ojciec Grekiem i kazał go obrzezać ze względu na Żydów. Ale Paweł nie kazał go obrzezać, dlatego że uważał, że to obrzezanie jest konieczne dla jego zbawienia. Absolutnie nie. A więc musimy wiedzieć, że Żyd będzie się obrzezywał, że Żyd będzie wykonywał pewne przepisy zakonu, bo jest Żydem. Ale to jest Żyd. Nawrócony do Chrystusa poganin nie musi i nie powinien stawać się Żydem, prawda? Apostoł Paweł mówi, jeżeli wy, nawróceni poganie, będziecie starali się zachowywać pewne przepisy wynikające z żydostwa, Chrystus wam nic nie pomoże. Coś mylicie, coś jest tutaj niewłaściwego i w tym momencie zapieracie się Chrystusa. A więc generalnie widzimy, że Paweł mówi tak, Chrystus całkowicie wystarczy. Natomiast kiedy cokolwiek dodasz do Chrystusa, do Jego dzieła odkupienia, w tym momencie podważasz całe dzieło zbawienia w Chrystusie. Więc jeżeli uważasz, że Chrystus to jest za mało, jeszcze musisz zachowywać czy wypełniać pewnego rodzaju obrzędy, pewnego rodzaju rzeczy, które dla niektórych uważane są święte, sprawowane przez grono duchownych, dopiero przez to możesz być zbawiony i odkupiony, bo sam Chrystus, wiara w Niego to jest za mało. Musisz zachowywać te poszczególne rzeczy, które nazywane są rzeczami świętymi, to wtedy dopiero będziesz mógł być zbawiony. Paweł mówi, absolutnie nie. Jest tylko Chrystus, tylko wiara i to, co Jezus Chrystus uczynił nam na krzyżu Golgoty. Zwróćcie uwagę, Ewangelia głosi, wykonało się. Wykonało się całkowite zbawienie dla nas. Antyewangelia głosi, że zapracuj, zasłuż. Musisz zapracować, musisz zasłużyć, musisz zarobić. O tak po prostu nie możesz być zbawiony, bo przecież coś musisz zrobić. Coś przeżyłem w czasie tej choroby. Pewnego poranku, jeszcze było, ciemno. Miałem taką świadomość, takie poczucie. Wiecie, trudno jest mi to określić. To się działo gdzieś w jakiejś takiej sferze duchowej. Taka świadomość usprawiedliwienia, które darowane jest w Chrystusie. I zobaczyłem to, co Bóg daje tobie i mnie w Chrystusie, tą swoją sprawiedliwość i w tym jakby, nie wiem jak to nazwać, w tym takim jakimś takim doświadczeniu duchowym, zobaczyłem, że przybliżanie się do Chrystusa ze swoją własną sprawiedliwością i z tym, że mówienie, przecież ja nie jestem wcale taki zły, ja przecież muszę na coś zasłużyć, zapracować, nagle zobaczyłem, że to jest ogromny afront, jest to coś niesamowitego, tak bezczelnego wobec tego, z czym Chrystus przychodzi do ciebie i do mnie, aby cię ubrać swoją sprawiedliwością, okryć swoją sprawiedliwością, a tu człowiek w swojej dumie i pysze próbuje, że on coś ma, co może go usprawiedliwić przed Bogiem. To jest coś, takie ogromne zderzenie zobaczyłem w tym wszystkim. Taką arogancję i pychę ze strony człowieka. I mówię, czymże to jest? Jest kompletnie niczym. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, jeżeli jesteś okryty sprawiedliwością Chrystusa, to jest coś niewyobrażalnego, coś niesamowitego, jak ty i ja wyglądamy w oczach świętego Boga, okryci sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Nie mamy tej świadomości, moi drodzy, ale kiedy przyjdzie czas, kiedy to zobaczymy, będziemy z radością, uwielbieniem oddawać Mu hołd i chwałę, bo wszelka nasza sprawiedliwość, wszystko to, kim my jesteśmy według ciała, muszę wam powiedzieć, jest tak dalekie od Jego sprawiedliwości, od Jego świętości, że to nawet nie ma porównania. Więc kiedy człowiek próbuje powiedzieć, ja muszę zasłużyć, kompletnie nie rozumie, na czym polega zbawienie, czym jest odkupienie i nie wie, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest zepsutym człowiekiem w oczach świętego Boga. A oto apostoł Paweł mówi, Chrystus, jestem usprawiedliwiony, 16 wiersz, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Moi drodzy, apostoł Paweł pisze ten list, jak powiedzieliśmy, pamiętacie, tam poruszyłem, to są takie dywagacje, kwestie, które to są zbory. Przyjmujemy, że to są zbory, które powstały podczas pierwszej podróży misyjnej, tam właśnie na południu, nie w tej Galacji właściwej, ale prowincji rzymskiej, która nazywała się Galacja, a więc kiedy Rzymianie wkroczyli w 25 roku przed Chrystusem, połączyli tą właściwą północne ziemię Galatów z południowymi terenami i utworzyli jedną prowincję Galację. I tam na południu apostoł Paweł założył te zbory. Powiedzieliśmy też, jeszcze jest jedna kwestia. Jedni się spierają, że ten list został napisany przed soborem, tym opisanym w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, inni mówią, że po. Ale z tego listu i z tych wydarzeń i z tego, co tutaj za chwilę będziemy mogli przeczytać, to widzimy, że jednak bardziej byśmy, przynajmniej ja się bardziej skłaniam i wielu się skłania biblistów do tego, że on napisał ten list wtedy, kiedy jeszcze sobór się nie odbył. Bo przecież gdyby się pisał ten list wtedy, kiedy już było po soborze, on miał, że tak powiem, silne karty, prawda? Mocne argumenty. Mógł powiedzieć, słuchajcie, zebrało się konsylium, zebrał się wszyscy apostołowie, starsi, cały zbór w Jerozolimie i wiadomo, są takie i takie postanowienia. Ale tutaj czytamy, że apostoł Paweł mówi o pewnych spotkaniach z gronem apostolskim, ale nic nie wspomina o tym, że o tym soborze, o tym wydarzeniu. Chyba, że niektórzy chcą odczytać to, co on tutaj pisze w tym drugim rozdziale, jako właśnie ten synod. Ale pamiętacie, tam debata była publiczna. Zebrali się apostołowie i starsi, i zbór i debatowali. I zabierał głos apostoł Piotr, i zabierał głos Paweł, mówił o tym, co też Bóg czyni przez niego. I później Jakub, brat pański, wstał i zaczął mówić, jak to Bóg już dawno przez Dawida zapowiedział, że Ewangelia także będzie udziałem pogan i że poganie będą mogli być zbawieni. A więc to działo się publicznie. On natomiast tutaj pisze, że co się tyczy, w drugim wierszu, drugiego rozdziału mówi tak, udałem się tam do Jerozolimy na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. A więc nie mówi, że to była jakaś publiczna debata, na której on zabrał głos. On mówi, niektórym znaczniejszym na osobności wyłożyłem Ewangelię. I jeszcze druga wskazówka, która by wskazywała, że to nie, że on pisał ten list przed tym synodem, to jest wiersz 10. Mieliśmy tego drugiego rozdziału, mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. Pamiętacie, jakie były postanowienia dla pogan, nawróconych pogan, soboru w Jerozolimie? W tym 15 rozdziale Jakub i apostołowie napisali list i powiedzieli, o czterech rzeczy poganie powinni się wstrzymywać. Od nierządu, od rzeczy ofiarowanych, od bałwochwalstwa, od nierządu, od rzeczy zadławionych i od krwi. Te cztery rzeczy. A więc poganie od tego momentu, kiedy się nawrócili, nie musieli w ogóle przejmować się zakonem, obrzezaniem, czymkolwiek, całym tym prawem, które Żydzi tak skrupulatnie pielęgnowali. Apostołowie powiedzieli tylko cztery rzeczy. Wstrzymywajcie się i bądźcie błogosławieni. Wiara w Chrystusa wystarczy. Ale natomiast on mówi tutaj, wtedy, kiedy byłem, kiedy na osobności im wykładałem Ewangelię, oni mi poruczyli, czy wskazali, że powinienem dbać o ubogich. Nie wymienia tych czterech ważnych punktów. A więc to są takie, wiecie, dywagacje na temat listu do Galacjan, ciekawe, interesujące. I mamy zwolenników, tak jak mamy tej południowej teorii galackiej, że to są południowe zbory, jest i północnej. My opowiadamy się za tą południową, te zbory znamy. Nie znamy z dziejów apostolskich, z podróży misyjnych apostołów, a żadnych innych zborów. Prawda? Nawet w tej Galacji właściwie, chociaż może tam gdzieś coś założył, idąc podczas drugiej czy trzeciej podróży misyjnej na północ Azji Mniejszej. Ale o tym Pismo Święte nie wspomina. Druga rzecz, list musiał zostać napisany wcześniej. Chociaż, jak mówię, niektórzy będą bronili tej drugiej wersji. A więc gdzieś koło 48 roku przed Chrystusem, przepraszam, po Chrystusie, przed tym soborem w Jerozolimie. Powiedzieliśmy, że apostoł Paweł kładzie na szale cały swój jakby autorytet i on broni tego autorytetu. Mówi, ja nie zostałem powołany przez człowieka. To nie człowiek mnie upoważnił, to Bóg mnie upoważnił. On to o tym mówi w pierwszym wierszu. Nie od ludzi, nie od człowieka, ale od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa. Taki jest mój początek. On to dalej później rozwija w tym pierwszym rozdziale, zobaczcie. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja wam zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I tutaj mówi o tym, można pokazać to, co tutaj teraz czytamy. Tych kilka rzeczy on tutaj wymienia w tym pierwszym i drugim rozdziale. A więc mówi, powołanie mam od Boga. Dla nas to jest ważne, wiecie, z tego względu historycznego Kościoła, bo powiedzieliśmy, że w tym momencie apostoł Paweł przez to wyznanie, nie od ludzi, nie od człowieka, nie od grona apostolskiego, ja już byłem apostołem, przyszedłem do apostołów jako apostoł. Oni mnie nie upoważniali do tego, ja to upoważnienie mam z góry, a więc całkowicie łamie tak zwaną, tą ciągłość, jaką niektórzy mówią, tą sukcesję, tak zwaną sukcesję apostolską. To wszystko się w tym momencie załamuje. Źródłem powołania jest zawsze Bóg, prawda? On powołuje kogo chce. I on powołał apostoła Pawła niezależnie od tego grona 12 i nie tylko, bo tam byli w tym gronie jeszcze, to grono 12 było poszerzone o braci pańskich, których tutaj między innymi jest wymieniony Jakub w drugim rozdziale, w wierszu 9. To nie jest Jakub apostoł. Znaczy, on jest apostołem, ale to nie jest ten apostoł z tej dwunastki, bo ten już został ścięty. Czytamy wcześniej, prawda, że Herod kazał Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. On już nie żyje, to jest rok 44, a my jesteśmy gdzieś w 48, kiedy ten list jest pisany. I kiedy apostoł Paweł się spotkał z nimi w Jerozolimie, to już było dużo później, no bo właśnie tutaj jest ciekawe informacje są w tym liście, przy tym całym sprawie doktrynalnej coś Paweł więcej mówi o sobie, co nie tak do końca jasno jest powiedziane nawet w Dziejach Apostolskich. Trzeba połączyć Dzieje Apostolskie i list do Galacjan, żeby próbować znaleźć jakąś chronologię, ale zanim przejdziemy do tej chronologii, jeszcze parę ważnych rzeczy. Mówi, jestem powołany od Boga. Ewangelia, którą zwiastuję, to jest druga bardzo ważna rzecz, nie pochodzi od człowieka, ale jest to pomysł Boga. Jest to, co znaczy słowo Ewangelia, moi drodzy? Taki mały, to jest dobra albo radosna nowina, prawda? Dobra, radosna nowina. No dobrze, to jest dobra, radosna nowina. Jakbyśmy, co zawiera w sobie Ewangelia? Gdybyś ktoś ciebie pytał, no czym jest ta dobra nowina? Moglibyśmy generalnie powiedzieć, że to jest ta dobra nowina o zbawieniu w Chrystusie, prawda? I jeszcze coś więcej. Jak to zbawienie w Chrystusie się dokonało? A więc kiedy Paweł pisze o Ewangelii, co wymienia? Że on głosi Ewangelię i w tej Ewangelii jest mowa o śmierci Chrystusa i o zmartwychwstaniu Chrystusa. To zawiera w sobie ta dobra nowina. Oto grzesznik ma wybawiciela w osobie Chrystusa, który za grzesznika umarł i dla grzesznika zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za grzesznika. To jest ta cała radosna nowina. I ten grzesznik, który zasługuje tylko na potępienie, przez prostą wiarę w Chrystusa może zostać odkupiony. Właściwie on został odkupiony, ale w tym momencie to odkupienie staje się faktem. Dostąpi przebaczenia grzechów, obmycia, więcej dostąpi nowego życia, które Chrystus, które Duch Boży da mu, prawda? Zostanie ożywiony z tej duchowej śmierci, z martwych do życia z Bogiem. A więc Ewangelia nie tylko mówi o Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał, ale też mówi o tym całym dziele, które dokonuje się, kiedy człowiek położy całkowicie swoją ufność i nadzieję w osobie Jezusa Chrystusa. A więc nie ma już dla tego człowieka, który zaufał Chrystusowi, nie ma już dla niego potępienia. Nie ma sądu. Jest ułaskawiony. Śpiewaliśmy, czy nie wiecie, że jesteście świątynią, prawda? To jest wszystko w tej Ewangelii. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu i w 16 wierszu, że to jest Ewangelia Boża i Ewangelia Chrystusa. To nam wyraźnie mówi, że dobra nowina, to całe wydarzenie Golgoty i zmartwychwstania, to jest to, co Bóg już przed założeniem świata przygotował dla człowieka, który upadł. Aby mógł człowiek z powrotem przez Chrystusa wrócić do relacji, do społeczności z Ojcem. Słuchajcie, tu nie ma żadnej innej osoby, żadnego innej postaci, którą moglibyśmy wcisnąć między Boga a człowieka. Ewangelia mówi tylko o jednej osobie. Jest nią Chrystus, Syn Boga żywego. I nie ma nikogo więcej. I on zrobił absolutnie wszystko doskonale i zupełnie. I nic nie można do tego dodać. Nic nie można uzupełnić. Po prostu grzesznik w swoich łachmanach, w swoim brudzie może po prostu zwrócić się do Boga i prosić o ułaskawienie, o oczyszczenie. I będzie mu przebaczone. On mówi, ta Ewangelia, która wam głoszę, ona pochodzi od Boga. Ona pochodzi z nieba. On tak pięknie mówi w 12 wierszu, nie otrzymałem jej od człowieka. Nie nauczyłem się jej. Wiecie, że na religii ludzie mogą się wielu nauczyć dobrych rzeczy o Bogu. Na naszej szkółce dzieci mogą nauczyć się wiele fajnych rzeczy o Bogu. Ale to wcale nie znaczy, że są zbawieni. Mogą mieć intelektualne poznanie wielu rzeczy dotyczących wiary. O, że Bóg jest jeden, że jest w trzech osobach, że Bóg jest wszechmogący. To wszystko możesz wiedzieć, ale ciągle nie być zbawionym człowiekiem. Prawda? Bo Ewangelia musi być ci objawiona. Musisz zrozumieć, że jeżeli nie zaufasz, nie położysz całkowicie nadziei co do zbawienia w Chrystusie, nie możesz być zbawiony. Ale żeby w ogóle położyć nadzieję w Chrystusie, to musisz zobaczyć, że jesteś zgubiony. Że idziesz na zatracenie. No bo w żadnym innym wypadku nie przyjdziesz i nie powiesz, o Jezu, dziękuję Ci, że Ty za mnie umarłeś, bo ja praktycznie idę na zatracenie. Rozumiecie? Mówi, otrzymałem ją przez objawienie. Przecież to był ten, który walczył z chrześcijaństwem, który był przeciwnikiem Chrystusa. On, jak mówią dzieje apostolskie, on też o tym tutaj pisze, że on przecież tępił, on niszczył, jak to ktoś nazwał, przetłumaczył, jak dzika świnia wpadająca do kartofliska i ryje wszystko, taką wściekłością on niszczył Kościół Boży. I nagle wszystko się zmieniło. Co go zmieniło? Jakaś informacja o Bogu? Nie. Przyszło objawienie. On nagle zobaczył swój stan, zobaczył Chrystusa, zobaczył Jego świętość, zobaczył, co On uczynił i to go zupełnie złamało. Słuchajcie, musimy mieć objawienie Chrystusa. Musimy mieć objawienie swojego brudnego serca, żeby przyjść naprawdę z wiarą, z krzykiem, z wołaniem. Jezu, bez Ciebie jestem zgubiony. I popatrzcie, On tutaj wyraźnie mówi w 15-16 wiersz, gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić Syna, to jest mi Syna swego, ale dosłownie jest, żeby objawić Syna swego we mnie. Bóg objawił we mnie swojego Syna. Wtedy nie radziłem się ciała ani krwi, ale szedł w tej relacji, szukał tej bliskiej społeczności z Bogiem. A więc Ewangelia nie ma nic wspólnego z człowiekiem. To jest pomysł Boży. To jest dobra nowina od Boga. I to jest absolutnie dzieło Jezusa Chrystusa. To jest Boża Ewangelia, Chrystusa Ewangelia. W liście do Tymoteusza w jednym miejscu Paweł mówi według mojej Ewangelii. To znaczy, że Bóg chce, żeby ta Ewangelia, która jest Boża, Chrystusowa, była Twoją Ewangelią. Tak jak była apostoła Pawła. Według mojej Ewangelii Chrystus jest synem Dawida. Mówi, to jest według ciała. Mówi, to jest moja Ewangelia, tak mówi. A więc nie ma tam innego Chrystusa. Wiecie, kiedyś w Nowym Jorku podobno rabini się zebrali, jeden ogłosił się, że jest Mesjasz. Ale drugi rabin wstał, mówi, słuchaj, rabi, do niego mówi, ty nie możesz być Mesjaszem z prostej przyczyny. Nie narodziłeś się w Betlejem, tylko w Nowym Jorku. A Mesjasz pochodzi z Betlejemu. Prawda? I ten rabi musiał niestety albo dobrze w końcu zamknąć swoje usta, bo Pismo mu zamknęło takie myślenie. Jest ta wielka, wielka walka. Popatrzcie, on mówi tak, od Boga mam objawienie. On, za chwilę powrócimy do tego, co on pisze, ale później mówi, po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy. Tutaj są problemy. Pamiętacie, że kiedy Paweł się nawrócił, w Damaszku, dajmy może tą chronologię teraz, bo to widzę, że nie unikniemy tego. Takie są mniej więcej, wiecie, nie przyjmujcie tego jako dogmat. To są orientacyjne daty. Tutaj trudno jest o taką jakąś ten, ale mniej więcej w tym czasie Paweł urodził się w 8 roku po Chrystusie, od narodzenia Chrystusa, nawrócił się jak tutaj między 29 i 31 roku, czyli no gdzieś tyle mógł mieć lat, może. I później czytamy, że zobaczmy tutaj, pisze tak, a nie radziłem się, kiedy się nawrócił, nie radziłem się ciała ani krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami. Ale poszedłem do Arabii. Kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, nie wynika to tak jasno, bo on tam ucieka przez ten mur, jest opisany w Dziejach Apostolskich i później nagle znajduje się w Jerozolimie. Ale on tutaj mówi coś więcej. Ja nie poszedłem od razu do Jerozolimy. Ja nie radziłem się ciała i krwi. On kiedy się nawrócił, pamiętacie, został napełniony Duchem Świętym, kiedy Ananiasz do niego przyszedł, położył na niego ręce. A później się ochrzcił wodzie. A później jest napisane, on tutaj pisze w tym liście do Galacjan, udałem się do Arabii. Trwało to, mówi potem, po 3 latach poszedłem do Jerozolimy. Czyli był po swoim nawróceniu, gdzieś był w Arabii, gdzieś na pustyni, w jakiej tam spędzał 3 lata. To był czas modlitwy, czas szukania Boga. Zupełnie z boku. Wrócił do Damaszku i tutaj znowu mamy tą historię Dziejów Apostolskich i próbowano go zabić. Przypilnowano bramy i wiecie, tam jest tam ta historia, że go spuszczono przez mur w koszu. Prawda? I on uciekł i poszedł do Jerozolimy. I tutaj czytamy, po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem, czyli był tam 15 dni. To jest ciekawe, że on tam był i pamiętacie, że apostolskie mówią, że zaraz zaczął głosić Chrystusa. Z takim wielkim entuzjazmem. No i bardzo szybko się okazało, że Żydzi chcieli go zabić. Robiło to dużo fermentu i bracia wysłali go do jego rodzinnego miasta, o czym on tutaj pisze. Pisze, że potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, tam do swojego Tarsu. Prawda? Po tych 15 dniach. Ale w tych 15 dniach jeszcze coś ciekawego Dzieje Apostolskie mówią, kiedy on tak z takim entuzjazmem głosi Ewangelię, to 22 rozdział, kiedy składa relację, mówi tak, opowiada swoją historię nawrócenia o Ananiaszu, 22 rozdział Dziejów Apostolskich. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. I ujrzałem go, jak do mnie mówił, pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą tego świadectwa o mnie. A rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. Bóg mówi, nie przyjmą Twojego świadectwa. Czyli tam te 15 dni, kiedy spotyka się z Kefasem, z Jakubem, tam, kiedy rozmawia z nimi, ma w świątyni objawienie Pana. Znowu, po raz kolejny. I tam Pan mu mówi, idź stąd. Ja przygotowuję Cię, że wyślę Ciebie do pogan. A więc ucieczka, 15-dniowy pobyt w Jerozolimie i później wyprawiony w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, wyprawiony jest do Tarsu i tam przebywa dłuższy czas. Nie wiemy dokładnie ile, ale co możemy powiedzieć, że daj Agnieszko kolejny, że po tym okresie około 44 roku po Chrystusie Barnaba sprowadza Pawła do zboru w Antiochii, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Barnaba odszukał Saula. Możliwe, że tam w Tarsie powstał zbór, że tam powstało grono wierzących, ale on mówi, tutaj broniąc swojego stanowiska, broniąc swojego apostolstwa, przytacza te wszystkie wydarzenia. Mówi, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy. Te 14 lat sprawiają nam ogromny problem. Nie wiemy, jak to zmieścić w tej całej chronologii, jak to liczyć, a więc gdzieś tak, będąc po roku czasu, apostoł Paweł w wyniku objawienia, on mówi, na skutek objawienia udałem się do Jerozolimy. No pytanie jest teraz, o jakie objawienie chodzi? Tam czytamy w Dziejach Apostolskich, że Agabus, 11 rozdział, Agabus przepowiada głód w Jerozolimie, w całej Palestynie. I bracia przez Pawła, przez Tytusa, przez innych wysyłają pomoc pieniężną dla zboru w Jerozolimie. Może właśnie to jest to objawienie. Z powodu objawienia udałem się po raz drugi, po 14 latach od tej wizyty, którą tam wtedy 15 dni był, udałem się do Jerozolimy, a i wskutek tego objawienia przynieśli pomoc i o tym możemy przeczytać. Był tutaj ze mną Tytus, ale co jest ważne dla niego? Mówi, znaczniejszym wyłożyłem Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Lubię to, kiedy apostoł Paweł z jednej strony mówi, oni nic nie dodali do mojego powołania. Moje powołanie jest od Boga. Ale z drugiej strony nie odsuwa się od braci. Tak jak pisze ten list, będąc z braćmi, tak tutaj konfrontuje to, co głosi, tą Ewangelię, konfrontuje z tym, co głoszą apostołowie w Jerozolimie, tych 12 i bracia pańscy. I im to wszystko wykłada. I on argumentuje to w tym zborom w Galacji. Słuchajcie, ja konfrontowałem Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Całe grono, grono apostołów, tych, którzy byli razem z Jezusem. Ja im to wszystko przedłożyłem i oni nic do tego nie dodali. Nie zweryfikowali. A więc Ewangelia, którą wam głosiłem na samym początku, jest tą prawdziwą. Nie dajcie się zwieść w tym kierunku, w którym prowadzą was ci judaizujący, tak to się mówi, judaizujący nauczyciele, czyli ci Żydzi, którzy chcą, żeby poganie stali się Żydami i dopiero wtedy będą mogli być zbawionymi. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę, wiersz 6. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważeniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filari, podali mnie i Barnabę prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mówi, całe to grono apostolskie zaakceptowało i w pełni zgodziło się z tą Ewangelią, którą ja wam zwiastowałem. A więc czego wy szukacie? Jakich autorytetów? Co jeszcze mogę, skoro nie wystarczy wam, że moje powołanie jest od Boga? Otrzymałem je przez tę Ewangelię, otrzymałem ją przez objawienie Chrystusa, skonfrontowałem ją z gronem apostolskim. Wszystko jest to samo. Czegoż wy jeszcze więcej potrzebujecie? I gwarantuję wam i mówię wam z doświadczenia, że jeżeli ktoś łyknie fałszywej nauki, to największe autorytety przestają być autorytetami. Nagle ludzie zaczynają uważać, że wiedzą lepiej i mają lepszych nauczycieli i dowiedzieli się coś nowszego i przestają myśleć w sposób Boży. To jest to, co czytaliśmy. Inny duch zaczyna ich kontrolować. Tak więc ważne jest, słuchajcie, żeby człowiek właśnie nie próbował nałykać. Dobrze jest wiedzieć pewne rzeczy, ale nie musisz wcale wchodzić w jakieś tam rzeczy. Bo nawet nie wiesz, albo powinieneś wiedzieć, że masz do czynienia z duchami zwodniczymi. Prawda? Z tymi duchami, które potrafią przybrać pozór anioła światłości. I wydaje ci się, że ty kontrolujesz to wszystko, że to nie jest, a tu jestem na spotkaniu, tam jestem, tego posłucham, tamtego posłucham. I później masz taki wielkie zamieszanie. Nie wiesz, czego się trzymać. Paweł mówi, słuchajcie, taka jest Ewangelia, którą wam głosiłem. Byłem tam i tak dalej. A więc tutaj on o tym mówi. Później mówi o tej pierwsza podróż misyjna i później mamy ten sobór w Jerozolimie. Tak byśmy mogli według tego listu do Galacjan i Dziejów Apostolskich tą pierwszą część życia apostoła Pawła przedstawić. Wiem, że są ciągle pewne znaki zapytania, czy to ktoś może powiedzieć, no, kiedy czytasz ten drugi rozdział od pierwszego wiersza, że to pasuje ci to tak troszeczkę do tego soboru, ale jak powiedziałem, dlaczego uważam, że to zostało napisane przed soborem i jakie tutaj mamy mamy argumenty. I jeszcze jedna rzecz. Co do tych, którzy cieszyli się szczególnym, on nie gardzi nim. On tylko mówi, że ten autorytet nie jest od nich. On chce się podobać Bogu. Chce głosić to, co Bóg mu objawił. To, że ich ceni, to jest fakt, że się na nich powołuje. Ja to skonfrontowałem. Oni niczego do tego nie dodali. Tu jest ciekawa, wiecie, taka myśl, jeszcze jedna, taka techniczna uwaga. Wymienieni są Jakub, Kefas i Jan. Zwróćcie uwagę, że później Kościół przyjął według tej kolejności listy, jakie zostały napisane przez Jakuba, Piotra i Jana. Tak mamy w naszym tym. A więc już od samego początku, biorąc pod uwagę właśnie kolejność imion, Kościół później ułożył w kolejności listy apostolskie w Nowym Testamencie, sugerując się właśnie tą wskazówką z listu do Galacjan. Dlaczego? Dlatego, że kiedy patrzysz do Nowego Testamentu, kiedy jest czyjeś imię na początku, któreś jest drugie, to zawsze to pierwsze było ważniejsze. Ta osoba była jakby naprzedzie, była liderem, a te inne szły za nią. Kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, na początku jest Barnaba i Saul. Ale w czasie podróży zaczyna się to zmieniać i jest Saul i Barnaba. I później już cały czas jest Paweł i inni. On staje się liderem. A więc nawet takie rzeczy są ważne, kiedy czytamy Boże Słowo. Tak więc jest to... Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Powołanie. Paweł tutaj mówi ciekawą rzecz, że powołanie, które miał od Boga, upodobało się Bogu, 15 wiersz, gdyś Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem. Jeszcze nic nie zrobił, jeszcze się nie urodził, już było dla niego powołanie Boże. Już było dla niego zadanie i cel. I możesz tak przeczytać o Izajaszu, możesz czytać o Janie Chrzcicielu, możesz czytać o wielu, wielu innych ludziach. I śmiem sądzić, że zanim przyszedłeś na ten świat, Bóg, który postanowił, że zaistniałeś, że jesteś, już zanim się urodziłeś, Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg ma zadanie dla twojego i dla mojego życia. Bóg ma jakiś cel dla naszego życia. Nie tylko, żebyśmy byli zbawieni, ale abyśmy coś dla Niego czynili, wykonywali zadanie, które ma dla nas, zanim się urodziłem. Zwróćcie uwagę, gdzieś do tego 20 któregoś roku apostoł Paweł totalnie żył przeciwko swojemu powołaniu. Znaczy, on chciał służyć Bogu. On myślał, że służy Bogu, prawda? Tej swojej gorliwości, według ciała. Ale okazało się, że on był nie z Bogiem, ale przeciwko Bogu. Dopiero spotkanie z Chrystusem, objawienie. I wtedy dopiero wszystko zaczęło się układać. I on tutaj pisze, to też otrzymał w wyniku objawienia. Bóg go o tym przekonał, że ten plan dla niego był już dużo, dużo wcześniej. A więc chcę powiedzieć, każdy z nas ma powołanie. Ma zadanie. Każdemu z nas Bóg przeznaczył jakiś cel. A więc dobrą rzeczą jest, żebyśmy pytali się Boga, mówili: Boże, co Ty masz dla mnie szczególnego? Co ja powinienem robić? W czym ja powinienem uczestniczyć? Abyśmy weszli w to miejsce, które Bóg dla nas przygotował. Zwróćcie uwagę, jeżeli będziesz trwał w buncie przeciwko Bogu, nie wejdziesz w to miejsce powołania i służby. W momencie, kiedy kapitulujemy, kiedy poddajemy naszą wolę Bogu, w tym momencie On nam odkrywa, może nie od razu, krok po kroku, zadanie, które Bóg ma dla nas i powołanie, które Bóg ma dla każdego z nas. Tak więc mamy tutaj tą... Jeszcze jedną rzecz na koniec, żebyśmy mogli zakończyć, żebym już was nie ciągał ciągle do tego pierwszego i drugiego rozdziału, ale... On dla mnie jest takim ekscytującym. Tutaj w tej dalszej części gani Piotra w Antiochii. Piotr kiedyś tam odwiedził z góry. I on to poda jako kolejny argument. Mówi, nawet apostołowi Piotrowi nie ustąpiłem, kiedy zobaczyłem jego hipokryzję. Przyszedł do Antiochii, a zbór w Antiochii, wiecie, z dziejów apostolskich, zbór pogano-chrześcijański. W większości nawróceni poganie. Prawda? Tam po raz pierwszy w ogóle zaczęto głosić poganą od tego, Ewangelię i zaczęto nazywać właśnie wyznawców Chrystusa chrześcijana. I on tam przyszedł, zasiadł z nimi do stołu. I wszystko fajnie, Żyd zasiadł z poganami do stołu. To już w ogóle cud. Dzisiaj żaden Żyd nie usiądzie z wami do stołu. Usiadł do stołu. Ale przyszli inni Żydzi i nagle Piotr dyskretnie się wycofał. Zostawił tych pogan przy stole, a on jako Żyd przecież nie może mieć nic wspólnego z poganami. Paweł mówi, gdy to zobaczyłem, za tą hipokryzją poszedł i Barnaba, zaczęli inni, słuchajcie, jest problem. I wtedy, wiecie, stanąłem przed całym zgromadzeniem i zwróciłem uwagę Piotrowi. Źle postępujesz. Skoro ty, będąc Żydem, postępujesz nie po żydowsku, czyli obłudnie, w sposób zakłamany, to jest nie po żydowsku, to czego oczekujesz, żeby poganie żyli po żydowsku, skoro ty sami potrafisz żyć po żydowsku? On mówi wyraźnie tu o hipokryzji, o zakłamaniu, na jakim Piotr został złapany. Ale widzicie, ten pierwszy papież nie był nieomylny. Robił błędy, wymagał napomnienia, korekty, zmiany. Oczywiście ja to mówię w cudzysłowie, wtedy nikt nie miał żadnego pomysłu na to, żeby coś takiego wymyślić. Ale był liderem, był przywódcą. Paweł mówi, i ja go zacząłem napominać. Słuchajcie, stół Pana, chleb i wino, które łamiemy i z którego pijemy, czy Żydzi i poganie w Chrystusie mogą usiąść razem? Jak najbardziej. Dla Żydów to był kosmos, przejście do czego. Dla nas dzisiaj to jest ten, ale dla Żyda dwa różne światy. A więc mówi, i go napomniałem, bo w sposób niewłaściwy postąpił. Jeszcze jedna rzecz. Mówi tak, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Mówi, jak z 16 wierszy już czytałem, a jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Dziwna rzecz. O czym tutaj Paweł pisze, na co zwraca uwagę? A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazujemy się grzesznikami. Wiecie, ci, którzy mówią tak, jeżeli za dużo będziesz kładł nacisku na usprawiedliwienie z wiary, to ludzie zapomną o uczynkach. To będą żyli byle jak, a będą mówili, ja jestem usprawiedliwiony z wiary. Nie rozumieją jednej rzeczy, że prawdziwa, żywa wiara ma dobre uczynki, ma właściwe życie. Tu robią ogromny błąd właśnie w tym momencie, w tym punkcie. Co zatem, o czym mówi? Są takie trzy próby wyjaśnienia tego fragmentu. Posłuchajcie, jak słowo życia, parafraza to ujmuje. Przeczytam wam to. Pomyślcie tylko, najpierw uwierzyliśmy, że Chrystus nas zbawił, a teraz martwimy się, że to nie wystarcza i że do zbawienia konieczne jest obrzezanie i stosowanie się do praw żydowskich. Czyżbyśmy chcieli przez to powiedzieć, że wiara w Chrystusa doprowadza nas do duchowej ruiny? On tutaj mówi, jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i znowu okazałem się grzesznikami, to przetłumaczyli, jeżeli wiara w Chrystusa doprowadza mnie do duchowej ruiny. Przecież to niedorzeczność. Grzeszymy raczej, gdy odbudowujemy przestarzały, zepsuty system, zabiegając o zbawienie przez stosowanie praw żydowskich. Czytając pismo, doszedłem do wniosku, że nigdy nie pozyskam przychylności Boga, usiłując często bez powodzenia być posłusznym prawu. Wtedy uświadomiłem sobie, że tylko wiara w Chrystusa może pojednać mnie z Bogiem. I pierwsze tłumaczenie jest takie, jak to słowo życia. Oto Paweł mówi tak, oto co wy robicie? odwracając się, czy zwracając się znowu w kierunku zakonu, praw zakonu, a więc konieczności obrzezania, zachowywania przepisów, nazywa to, apostoł Paweł nazywa tą postawę grzechem, że odbudowują ten przestarzały system, z którego zostali także Żydzi już wyrwani. I oni. Drugie wyjaśnienie może być tak, że oni wracają z powrotem do szukania usprawiedliwienia przez uczynki zakonu. A trzeci może być bardziej, że pomimo wiary oni zaczynają grzeszyć i żyć w grzechu, pomimo tego, że mówią, że mają wiarę. To tłumaczenie, czy ten fragment można, myślę, oddać zupełnie tak, jak tutaj daje to słowo życia, że oni poprzez wejście z powrotem do prawa, do zakonu, do obrzezania, jakby odbudowują ten stary system, który w Chrystusie został przerwany, złamany. System zakonu, usprawiedliwienia pod zakonem, przez uczynki zakonu, przez obrzezanie. On mówi, nie możecie w ten sposób zadziałać. Nie możecie w ten sposób szukać usprawiedliwienia. Nie odbudowujcie tego starego systemu, nie wracajcie do niego. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Jeżeli z powrotem wracam do tego i szukam już teraz usprawiedliwienia przez zakon, obrzezanie, to odbudowuję to, co wcześniej zostało w Chrystusie zburzone. Całe to usprawiedliwienie, które uzyskałem w Chrystusie, jakby podważam i samego siebie w tym momencie czynię przestępcą. Pięknie Paweł mówi, przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. W liście do Rzymian o tym mówiąc na temat męża i żony, jeżeli umrze jedno z nich, drugie jest wolne. Myśmy przez zakon umarli, bo nikt z nas nie był w stanie wykonać prawa. Wszyscy zgrzeszyliśmy i w tym momencie duchowo umarliśmy i umarliśmy dla zakonu. Po prostu i tak jesteśmy przez niego potępieni. Ale on mówi dalej, przez zakon umarłem, zakon mnie osądził, zakon mnie potępił z powodu moich grzechów. Ale i mówi tutaj, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ale nie tylko. Z Chrystusem jestem wzbudzony do nowego życia. Żyję ja, już nie ja, ale przez Chrystusa żyję już zupełnie do nowego życia. Życie moje obecnie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc nie odrzucam łaski, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, przez ten stary system, to Chrystus nam nic w tym momencie nie pomoże. Moi drodzy, a więc tyle na dzisiaj. Apostoł Paweł tutaj w ten sposób to nam przedstawia, pokazuje, udowadnia. Zostawimy sobie trzeci i dalsze rozdziały. Jak powiedziałem, list jest bardzo ciekawy, bo wbrew wszystkiemu, co niektórzy uważają, że tutaj tylko akcentowana jest wiara, gdzie jest świętość i życie, okazuje się, że ten list właśnie jest pełen właśnie też tego rodzaju poselstwa, ale to wszystko właśnie wynika z wiary w Jezusa Chrystusa. Martin Luther powiedział tak, że nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę nazwał główną, najgłówniejszą, podstawową i szczególnie ważną doktryną chrześcijańską, podstawową zasadę wszelkiej pobożności. Z prawdziwej, żywej wiary jest na pewno prawdziwa pobożność. A więc nie odbudowujemy starego systemu, czy też jak kaznodzieje często to tłumaczą, ten fragment, że człowiek wierzący jakby wraca do grzechu, pomimo wiary żyje w grzechu, jakby odbudowuje to stare życie. Tu chodzi bardziej, że wraca do grzechu w tym pojęciu do przepisów i prawa zakonu. Paweł mówi, tego nie róbcie. Powstańmy, moi drodzy, aby się modlić. Chcemy przez chwilę prosić Pana, aby czytajmy ten list sobie tak na spokojnie, jeszcze raz. Może niektóre rzeczy wam rzuciły światło na coś nowego, rzuciło jakąś nową myśl przy studiowaniu. Miejcie z sobą Biblię, miejcie z sobą jakiś kawałek papieru. Coś zawsze warto zapisać. Wiecie, kiedy byłem, usługiwałem, właśnie teraz w Katowicach, w pierwszym rzędzie siedział pastor senior, 90 lat skończył niedawno, Ferdynand Karel. I widziałem go, jak siedzi i słucha, i ma kartkę, i ma długopis i pisze. i zapisuje. 90 lat skończył w służbie, a on ciągle jeszcze coś sobie notuje. Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Tak prosimy Ciebie, Panie, abyś przez Ducha Świętego, przez nasze rozmyślanie, aby Duch Święty nam objawiał tą całą głębię i także tego słowa, i tego listu, i każdego słowa, które jest zwiastowane, które słyszymy. Tak dziękujemy Ci, Boże, za naszego Wybawiciela, Jezusa Chrystusa, który uczynił dla nas absolutnie wszystko. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy odbudowywać przestarzałego systemu. Dziękujemy Ci, że nie musimy, Panie, patrzeć na inne rzeczy, ale możemy całkowicie odpocząć w łasce. I chcę wyznać razem z apostołem Pawłem, Panie, i też daj nam to objawienie. Żyję ja, a już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Panie, to jest ta esencja tego, czym jest chrześcijaństwo. Kiedy Ty żyjesz w nas, mieszkasz w nas, tak naprawdę jesteś obecny w naszych sercach. Za to Ci dziękuję, Panie, tak błogosławię Twoje imię. Błogosław każdego z nas, Panie. Amen.